Gaulajzes? Gaulajzes? Kto to pani Gaulajzes?
Chłopcy, już czas, bo sól zatopi tu nos.
Dobry wieczór państwu, po raz któryś z kolei.
Brawo.
Wybrnąłeś.
Nie ma to jak wyrwać zakręt z zawiasów.
Zapraszamy do magazynu Gaulajzes Golana.
A magazyn Gaulajzes Golana to oczywiście produkcja
Klubu Polskich Nieudaczników w Berlinie.
A tej produkcji nie byłoby, gdyby nie skład redakcji
Ewa Lewy,
Piotr Mordel
i Adam Gusowski. Może wyjaśnijmy, co to jest Gaulajzes Golana?
Satyryczny, niekulturalny i półliteracki.
Półliteracki magazyn. Proszę państwa, w tym roku jubileuszowym 2018, w którym świętowaliśmy razem z państwem, przypominając cichych bohaterów historii Polski, właśnie tą historię, 100 lat od odzyskania niepodległości, dzisiaj, no muszę powiedzieć, że chyba przerośliśmy sami siebie.
Nowe technologie, digitalizacja
pozwalają nam spojrzeć nie tylko w przeszłość, tak jak było do tej pory, ale w przyszłość.
Właśnie. Aż się boję pomyśleć, ale proszę państwa, sensacja jest sensacją i nie ma powodu, żeby jej ukrywać.
Przeprowadziliśmy symulację komputerową.
No za pomocą, tu musimy powiedzieć,
tysięcy danych.
Tysięcy skradzionych, po części kupionych danych, miliardów. Również państwa, ale współpracowaliśmy z Instytutem Niemieckim, Max Planck Instytut pozwolił też nam na dojście do maszyn, które no, są w zasięgu, ale nie naszym.
Największy komputer świata.
Tutaj akurat Ewa się popisała.
No ja chciałam sprawdzić na tym komputerze też, jak ja będę wyglądała w wieku podeszłym i muszę powiedzieć, że no rewelacyjnie.
W sumie okej, no tak.
Ale są ważniejsze sprawy niż my.
I nasz wygląd. Proszę państwa, mamy dla państwa dwie sensacyjne wiadomości już na wstępie. Po pierwsze, rok 2058. W tym roku dochodzi do podziału Polski. I może nawet jeszcze ważniejszy rok i ważniejsza data tutaj. Przypadek, nie przypadek, ale dokładnie za 100 lat. W roku 2118 dochodzi do ponownego zjednoczenia, do połączenia obu państw polskich.
Jak do tego doszło? Jak doszło do tego podziału?
No właśnie, wyjaśnimy to. To takie tło historyczne, ale tak naprawdę polityczne tło. Polityczno-społeczne może. Proszę państwa, w roku 2048 dochodzi do tak zwanych, historycy później będą nazywali te wybory jako pierwsze wybory patowe.
Co to znaczy, wybory patowe? No, to jest pojęcie znane z gier, na przykład z szachów, gdzie obaj przeciwnicy, partnerzy mają dokładnie taką samą ilość punktów, no i po prostu nie wiadomo, kto wygrał.
No, podczas gdy w szachach czy w innych zawodach można jeszcze sięgnąć do jakiegoś regulaminu, do jakiegoś no, jakiegoś wyjścia salomonowego, powtórzyć coś. No tutaj w tym przypadku nie było to możliwe. Całe 4 lata później dochodzi do...
Do drugich wyborów patowych. Sytuacja się powtarza. Musicie państwo wiedzieć, że wtedy istnieją, będą istnieć dwa obozy i te dwa obozy otrzymują po raz kolejny po 50% w wyborach. No, demokrację trzeba uszanować, ale co z tym zrobić? Znowu nie można wyłonić rządu.
Ale żebyśmy dobrze się zrozumieli, tu nie chodzi o jakieś 49,3, 47,2. Dokładnie.
Co do głosu.
Co do głosu było to 50%. Te wybory miały różną frekwencję. Drugie znacznie silniejszą niż pierwsze. Natomiast nie pomogło to również w trzecich wyborach. 4 lata później, w roku 2056, dochodzi do trzecich wyborów patowych z jeszcze większą frekwencją, ale z wynikiem...
Prawie 100%.
Prawie 100% frekwencji, a wynik?
Niestety patowy.
Ten sam.
Jakie są konsekwencje? No Polska...
No właśnie, 12 lat...
Jest bez rządu. W zasadzie wszyscy czekają na następne wybory, ale już do czwartych nie możemy poczekać. Dlatego postanowiono podzielić Polskę po prostu na dwie równe części.
To była, utworzyła się Rada Starszych z najważniejszych, najmądrzejszych głów państwa i ustaliła jasno podzielone dwa państwa.
Niech każdy się rządzi po swojemu.
I tak powstała po pierwsze...
Polska Rzeczpospolita Postępowa. Ze stolicą w Katowicach Zachodnich, no bo akurat, o czym powiemy za chwilę, ta linia podziału przechodziła przez Katowice. I Polska Niepospolita Konserwatywna ze stolicą w Katowicach Wschodnich.
Na 19 stopniu to jest polski południk osiowy i na tym południku osiowym ustalono nową granicę, która przebiegała przez Katowice, dokładnie przez pół tego miasta. I no, siłą rzeczy naturalnej, że tak powiem, ustalono, że Katowice właśnie będą tym centrum obu państw. Z tym, że może granice to za dużo powiedziane.
Ta granica była tak naprawdę umowna, ponieważ ludność obu tych części tak bardzo się różniła poglądami, czy też zapatrywaniem na politykę, na świat, że ich w ogóle nie ciągnęło do tej innej części. Dlatego ta granica istniała, ale tak naprawdę nie było ani zasieków, ani straży granicznej, bo to nie było po prostu konieczne.
Ocechujmy może w takim razie te dwa państwa, żebyśmy wiedzieli, żeby nasi słuchacze też wiedzieli, co ich wnuków, co ich dzieci czeka w przyszłości. Może już nawet mogłyby się zastanowić, po której stronie Polski kupić sobie dom, czy wynająć mieszkanie, żeby już być przygotowanym na tę sytuację odpowiednio wcześnie. Więc tak, Polska Rzeczpospolita Postępowa. Ewa, co możemy powiedzieć o tym kraju?
Z ciekawostek. Najpierw zacznijmy o ciekawostkach. Nie ma pojęcia płci i każdy może określić się jak chce. Co za tym idzie? Nie ma podziału na toalety męskie i damskie i rzutuje to bardzo na polski język. Zanikają końcówki poszłam i poszedłem, a wszyscy muszą mówić poszłom. Poszłom do pracy i
tak dalej. Brzmi to trochę dziwnie, ale...
Ale dla nas, ale to dla futury, wyobraź sobie, no to język pracuje, żyje swoim życiem i dostosowuje się po prostu do realiów.
Zresztą językiem urzędowym jest język angielski, ten komunikatywny angielski, więc nie dziwne, że też i polski tak się do niego troszeczkę przykleja, przymila, przesuwa, no i upodabnia tak naprawdę pod koniec.
Z tego powodu też szkoły przestają być tak ważne. Zamiast szkół pojawia się edukacja społeczna, czyli nauka empatii, nauka na przykład okazywania uczuć.
Zresztą empatia jako klucz też do wszelakich konfliktów społecznych i politycznych.
Religia jest sprawą osobistą, a więc też pojawia się jakby, czy też nie pojawia się problem konfliktów religijnych.
Może powinniśmy, skoro konflikty, porozmawiać też o polityce międzynarodowej. No tutaj dochodzi do pewnych zmian również na naszym kontynencie. W 2041 roku rozpada się Unia Europejska tak, jaką ją znamy i dochodzi do takiego nowego tworu. Ten twór nazywa się Republika Europejska, nieco uszczuplony, składający się z zaledwie kilku państw w centrum i takich dochodzących trochę na zasadzie Champions League, można byłoby powiedzieć, tak, że są te osoby, które na stałe i dochodzące. I tutaj w formie państw Polska, Rzeczpospolita Postępowa jest częścią stałych państw Republiki Europejskiej.
Należy też powiedzieć, że Polska Rzeczpospolita Postępowa charakteryzowała się dużymi wolnościami obywatelskimi, również w zakresie właśnie społecznym, związków, czyli wszystkie możliwe formy związków były dozwolone, małżeństwo również, ale rozwody były bardzo ułatwione. Robiło się to za pomocą... Tak, za pomocą wysłania maila. Natomiast były tam również zakazy. Niby wolność, ale były zakazy. I to dwa takie grube. Po pierwsze, zakaz jedzenia mięsa.
Oj. No w sumie konsekwentnie.
Drugie, a po drugie, zakaz produkcji i używania i posiadania plastiku.
Może nawet jeszcze ciekawsze jest też dla rozwoju państwa, jeśli chodzi o samą populację, no to tutaj każda forma związku jest dozwolona i wręcz wspierana. Tak, każda, więc naprawdę jaką sobie można tylko wytłumaczyć. Są związki, nie są aż tak ściśle określane.
Tym bardziej, że obowiązki rodzicielskie, które my znamy, przestają być takie ważne. Po prostu dzieci wychowywane są w specjalnych ośrodkach po to, żeby rodzice nie oddziaływali na tą przecież słabiutką psychikę dziecinną, którą tak łatwo zmanipulować.
Może jeszcze dodajmy na koniec, Ewa, ty sprawdzałaś też historię gospodarki Polskiej Rzeczpospolitej Postępowej, no i tutaj raczej bliskość do Unii, do Republiki Europejskiej.
Tak, i jeszcze ekologia. Ekologia na pierwszym miejscu, bardzo ważna, jeżeli na przykład jest sprawa rolnicy, ekologia, to ekologia na pierwszym miejscu, jeżeli jest sprawa produkt krajowy brutto, ekologia, to zawsze środowisko jest na pierwszym miejscu we wszystkich ustawach, reformach.
Znaczy my nie chcemy teraz tutaj wartościować niczego, ani mówić, czy co jest dobre, czy złe.
Przedstawiamy fakt.
Jesteśmy właśnie przy przedstawianiu państwa, Polska Rzeczpospolita Postępowa, ze stolicą w Katowicach Zachodnich i chciałbym na chwileczkę się przenieść do Katowic Wschodnich, do stolicy polskiej, niepospolitej, konserwatywnej, bo tutaj też są ciekawe aspekty budowy tego państwa.
Przede wszystkim jednolita narodowo, prawo krwi, każdy dokładnie wie, kim jest, po ojcu.
No, bo system jest jak najbardziej zbliżony do patriarchalny.
Aczkolwiek kobieta jest pod ochroną, ma zabronione wykonywanie pewnych zawodów.
Dla jej dobra.
Dla jej dobra, oczywiście. Takich jakichś cięższych, które wymagają podejmowania decyzji.
Ale obsługują polometry, które stoją na każdym rogu i w którym każdy może zmierzyć swój poziom polskości. Jak najbardziej odpowiedzialna funkcja. Poza tym zajmują się raczej domem. Może państwo mają takie wrażenie, że ta Polska niepospolita, konserwatywna jest taka trochę raczej
patriarchalna,
wspierająca mężczyzn. Otóż, proszę państwa, są również zakazy dla mężczyzn i chyba najważniejszy jest kategoryczny zakaz zachodzenia w ciążę mężczyzn.
Tak, nawet zapisany w konstytucji. Przepraszam, że weszłam.
Zapisany w konstytucji i to dwa razy. Natomiast religia jest też jasno określona. Kościół polski, tu trzeba dodać.
Polski Kościół katolicki, tak.
No właśnie, tak jak Unia Europejska, również Kościół
uległ zmianom.
Dokładnie w roku 2033 dochodzi do schizmy watykańskiej. To znaczy...
Polski Kościół wychodzi jakby z kościoła rzymskokatolickiego.
Tak. Od tej pory zawsze jest papież Polak.
I może na koniec jeszcze informacje gospodarcze, które też nie są bez znaczenia, również dla państwa Polska Niepospolita Konserwatywna.
No to tutaj mamy zakaz, bezwzględny zakaz importu i eksportu, w związku z czym Polska jest samowystarczalna. W ogóle okazuje się, że no co, nie mamy tylko gazu łupkowego w tej Polsce Niepospolitej Konserwatywnej, ale też są złoża diamentów, miedzi, uranu, złota. No wystarczyło tylko dobrze po prostu poszukać.
Rolniczo też jest Polska Niepospolita samowystarczalna. Co prawda nie sprowadzają na przykład bananów i innych owoców egzotycznych, ale od czegoś
ktoś nie potrzebuje,
rzodkiew i buraki.
No właśnie.
Zdrowsze.
Są zastępcze owoce, zresztą lokalne. Można byłoby powiedzieć, że to też jest forma trochę ekologii, prawda? Stawianie na lokalne produkty, na lokalną żywność, lokalną produkcję.
I tu właśnie pojawia się nasz bohater.
No właśnie,
zapomniany.
No i wydawałoby się, że wszyscy...
Wszyscy są zadowoleni,
tak,
po prostu.
No, każdy ma swoje, tak jak chciał i chce, i żyje. I ta myśl, że dwa państwa polskie egzystują obok siebie, jest wszechobecna i wszystkich zadowala. No, natomiast, proszę państwa, no, podział takiego narodu nie jest naturalnym stanem rzeczy. I tutaj pojawia się nasz bohater, który dokładnie w tym momencie...
Trafia w punkt.
Dokładnie on widzi ten problem. Że wprawdzie są dwie siostry, które mieszkają pod jednym dachem, ale ze sobą nie rozmawiają. Omijają się wręcz.
Widzi, a dlaczego? Bo jest to człowiek wrażliwy. Człowiek sztuki. Pisarz.
Pisarz, ale uwaga, noblista. Czyli to nie jest jakiś tam artysta, jakiś tam pisarz, albo jakaś tam czuła natura.
Jak się nazywa nasz bohater z przyszłości?
Kajetan Nordwind urodził się właśnie w... To jest ciekawe, jakieś takie nawet symboliczne. Urodził się w roku podzielenia Polski, czyli w czwartek, 4 lipca 2058 roku w Katowicach właśnie, na granicy.
Z tym, że z taką lekką tendencją na wschodniej części, czyli bardziej tej konserwatywnej, ale widział ze swojego mieszkania również tą drugą część. Także jakby od urodzenia, od dzieciństwa żyje w takim szpagacie.
Religijny, ministrantem, czyli po prostu takie dzieciństwo miał dość typowe dla tej części Polski. Chciał jeździć na rowerze. Niestety
było to konstytucyjne.
Potem chciał iść do harcerstwa, bo to też jest takie patriotyczne, ale niestety miał dużą wadę wzroku i nie przeszedł tam jakiejś sprawności.
Niestety przechodzimy z niestety od niestety, bo niestety też nie był zbyt lubiany w szkole przez uczniów, ale ulubiany przez nauczycieli, bo był naprawdę takim dosyć błyskotliwym uczniem, nawet jeżeli nie świecił jakimiś najlepszymi ocenami, to był jednak zainteresowany, był taki typ ucznia, który jeszcze zostaje 5 minut po dzwonku na przerwę, jeszcze się dopyta, proszę pani, a jak to, proszę pana, a jak tamto, tak? No znaczy, ale z reguły typ samotnika.
Typ samotnika, jako dorosły człowiek stronił od kobiet. Trzeba zaznaczyć od razu, że od mężczyzn również. Po prostu miał traumę, zakochał się w szkole, w nauczycielce.
No, miłość zabroniona, można powiedzieć.
Podstawowa.
Podwójnie zabroniona, bo była to zakonnica, o czym może państwo nie wiedzą, bo wtedy w szkołach nauczycielami były tylko zakonnice, ewentualnie księża to z portu. Mhm.
Oprócz jego takich form dłuższych literackich, poezji, przejawiają się w jego twórczości rzeczy, które mają wpływ na przebieg historii.
Tak, specjalizuje się w pisaniu listów w imieniu jakby obywateli, takich apeli. To była bardzo popularna forma, czy też to będzie bardzo popularna forma za 100 lat. Pisanie listów otwartych, pisanie apeli, petycji, pod którymi się można podpisać.
Ale jak to się właściwie stało, że ta jego twórczość, te jego apele zainicjowały proces zjednoczenia się dwóch Polsk?
A teraz przed państwem bardzo ciekawy człowiek.
Dobry wieczór państwu. W naszej audycji rozmowa z ciekawym człowiekiem, moim gościem przy mikrofonie, a państwa gościem przy odbiornikach jest nasz wieszcz narodowy, pisarz od kilku dni, noblista Kajetan Nordwind, który zjednoczył Polskę i Polaków. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Ale to chyba za dużo powiedziane. Zrobiłem to, co każdy inny Polak na moim miejscu by zrobił.
No, może nie do końca, bo przed pana inicjatywą takich głosów o zjednoczenie Polski jednak nie było.
Tak, to prawda. Takiego oddolnego ruchu nie było. Jakby wszyscy się z tym pogodzili. Ale przecież nie jest to naturalny stan rzeczy. Jeden naród, a dwa państwa?
No, nie było oddolnego ruchu, ale też odgórnego brakowało. Politycy, premierzy, prezydenci nie szukali tego pojednania. Chyba nawet nie mieli takiego pomysłu. I pan właśnie im w tym pomyśle pomógł. Jak pan to zrobił?
To było dziecinnie proste. Wybrałem numer telefonu do prezydentów obu Polsk, przedstawiłem się i opowiedziałem im o słuszności zjednoczenia Polski.
I jak zareagowali?
Zdziwili się, że to nie jest ich pomysł. To ludzie, którzy urodzili się i wychowali w podzielonej Polsce. Nie wiedzieli, że może być inaczej. Umówiliśmy się na spotkanie, później następne. Wszystkie przebiegały w miłej atmosferze. No i w roku 2118 doszło do zjednoczenia.
To wiemy. Panie Kajetanie Nordwind, proszę mi pozwolić na osobiste pytanie. Dlaczego? Dlaczego pan to zrobił?
Szczerze?
Bardzo proszę.
Ten stan podziału był po prostu nie do zniesienia. Było tak nudno, tak bez wyrazu, bez zadziora, bez kontrastu, że nie mogłem niczego napisać. Kompletny burnout. Całymi latami przesiedziałem nad pustą kartką papieru. Na moje 40. urodziny w roku 2108 zrozumiałem, że muszę coś zmienić, a najlepiej świat wokół mnie. I proszę, moja zjednoczeniowa powieść Duma i Wstyd została bestsellerem na całym świecie, a ja otrzymałem literacką Nagrodę Nobla.
W roku 2122. I tym pozytywnym akcentem żegnam się z państwem. Moim gościem przy mikrofonie był Kajetan Nordwind, nasz wielki noblista i bohater zjednoczenia Polski. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Proszę, proszę.
A państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną rozmowę z ciekawym człowiekiem już za tydzień. Do usłyszenia.
Zjednoczenie jako takie jest zawsze pozytywne.
No
nie
właśnie,
oszukujmy się.
My jeszcze pamiętamy, może niektórzy z państwa byli nawet przy tym, jak jednoczyły się dwa państwa niemieckie.
taka euforia była, która opadła, ale moim zdaniem mimo wszystko jest to tak pozytywne zjawisko, że do tej pory mam łzy w oczach.
Ja trochę czekam na to, aż Czesi i Słowacy znowu zamieszkają przy wspólnym ogniu, że tak powiem, bo tak troszeczkę mi przykro jest, że tak się rozdzielili.
No jest jeszcze kilka takich punktów jakby zapalnych na świecie.
Ja myślę, że Jugosłowianie też mogliby wreszcie uznać, że
są
jednym.
Jugolami i koniec.
I koniec.
Z mikrofonem wśród ludzi. Reportaże Romana Wścibskiego.
Halo, halo, z terenu melduje się wasz szendobylski reporter Roman Wścibski. Tym razem melduje się z Torunia. To tu, w tym centrum intelektualnym Europy. Statystycznie mamy tu najwięcej think funków.
Czego? Czego, redaktorku?
A, witam. No think funków. Think tank. Po angielsku dosłownie zbiornik myśli. Z założenia niezależny komitet doradczy o charakterze organizacji non-profit, zajmujący się badaniami i analizami dotyczącymi spraw publicznych. Podstawową funkcją think tank jest zapewnienie zaplecza eksperckiego w projektowaniu zmian instytucjonalnych, jak i zapobieganie konfliktom i promowanie trwałego bezpieczeństwa. Rolę think tanków w sferze publicznej sprowadza się do aktywnego uczestnictwa w niej. Przyczyna tego stanu rzeczy leży m.in. w uwarunkowaniach strukturalno-prawnych, które ograniczają efektywność oddziaływania organizacji eksperckich oraz konieczności zachowywania wyważonej postawy między niezależnością a zależnością think tanków od innych podmiotów społecznych, w tym partii politycznych.
No jasne, jasne, no. Ale proszę, kontynuować.
Jak mi wiadomo, to właśnie tu powstał zespół ekspercki, który zajmuje się jednoczeniem państw, a być może nawet i więcej.
To prawda. Jednak określenie think tank no, nie do końca odpowiada rzeczywistości, gdyż my, redaktorku, nie jesteśmy rozmarzonymi teoretykami. Jesteśmy praktykami i realizujemy nasze projekty do końca. Tak jest, redaktorku.
A jak to się wszystko zaczęło? Przecież zjednoczenie, czy też zjednaczanie, to nie jest taka prosta sprawa.
No, myślę, że my, Polacy, mamy jakąś taką smykałkę do tego. No bo, panie redaktorze, w 1918 zjednoczyliśmy się z trzech części i to w kilka dni. Niemcy w 1989 no, ledwo dali radę, a i do dzisiaj narzekają zamiast od razu do nas przyjść. No. Amatorka, panie, no.
No tak, tradycja tradycją, ale mówił pan tu o konkretnych projektach.
No, nie chciałbym mówić tutaj o przyszłości. Powiem tylko między nami Korea.
Czyżby Samsung i Apple?
Nie, no skąd, redaktorze, no. Północ i południe. Ale cicho, sza. Naszym pierwszym flagowym projektem było jednak zjednoczenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Zjednoczenie Zjednoczonych? Gubię wątek.
No, kiedyś nie były zjednoczone, to proste. A właściwie nie takie proste.
Ciężko było.
Oj, nielekko, nielekko. Było zjednoczyć zwaśnione rody emirackie. Ale udało nam się. A co? Obecnie jesteśmy w stanie zjednoczyć nawet aborygenów z Australii z Eskimosami z Alaski, a co?
To rewelacja. A kiedy Polaków z PiSu i KOD-u?
Ach, niestety. No. Podczas przeprowadzonej symulacji komputerowej polsko-polskiego pojednania komputer eksplodował. O, tutaj jeszcze mam szramę. Nie chcę się cholerstwo zagoić.
I tym niepozytywnym akcentem oddaję głos do studia. Ta nasza symulacja pokazuje, że Polska się zjednoczy, ale czy to jest naprawdę takie pewne? Polacy są nieobliczalni.
No te symulacje, to prawda. No, zresztą to był przykład na to, że nie do końca można wierzyć jedynkom i zerom, które, no może, którym brakuje może tego uśmiechu albo troski, albo właśnie empatii.
No właśnie, także pamiętajmy, przyszłość jest w naszych i w państwa rękach. I może jeszcze ktoś z państwa zostanie tym cichym bohaterem.
I zjednoczy Polaków. I tym apelem żegnamy się z państwem. Redakcja Gaulozy z Golana w składzie
Ewa Lewy,
Piotr Mordel
i Adam Gusowski. Żegnają się z państwem, mówiąc szczęśliwe.
Dobranoc.
Dobranoc.
I pełne nadziei. Pa, pa.
Chłopcy, już czas, bo sól zatopi tu noc, więc bronimy się najlepiej z Bogiem roz. i przeżyć jeszcze raz. Chłopcy, już czas, bo sól zatopi tu nas. Więc brońmy się najlepiej z Bogiem raz, i przeżyć chociaż raz. Koniec.